Kaługa. Po opuszczeniu ciemnych i cuchnących naszych więziennych cel na kółkach z orkiestrą, w sformowanych grupach, wycieńczeni i osłabieni chwiejnym krokiem maszerowaliśmy przed siebie. Znowu obawa i ciekawość zarazem, dokąd nas prowadzą, co oznacza to perfidne powitanie przez orkiestrę wojskową? Kaługa to dawne miasto gubernialne, położone nad rzeką Oką, niecałe 200 km na południowy, zachód od Moskwy, kilkadziesiąt kilometrów od tragicznego Kozielska i 150 km od Riazania. Kaługę zamieszkiwało podówczas około 150 tysięcy mieszkańców. Szliśmy przez miasto brudne i zaniedbane. Kamienice przeważnie trójkondygnacjowe, nędzne i odrapane, wszystkie jakby jednakowe bez sklepów, usług czy jakichkolwiek reklam. Gdzieniegdzie widać było zniszczenia wojenne. Ulice pustawe, a pojawiający się od czasu do czasu ludzie byli równie szarzy i biedni jak ich miasto. Jedynym ożywieniem tej szarzyzny była skąpa zieleni i zawieszone tu i tam czerwone transparenty. Dopiero gdzieś na peryferiach wprowadzono nas do ogrodzonego terenu starych, chyba jeszcze carskich koszar, z jednopiętrowymi zabudowaniami przeważnie z czerwonej cegły. Wkrótce ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że jesteśmy wcieleni do 361 Pułku Piechoty Zapasowej Dywizji i będziemy odtąd traktowani jako żołnierze Armii Radzieckiej. Przejdziemy odpowiednie szkolenie, a następnie zostaniemy wysłani na front. Na marginesie dodam, że pułki zapasowe służyły do uzupełnienia lub zastąpienia wykrwawionych na froncie oddziałów. Oczywiście tej zaskakującej wiadomości towarzyszyła odpowiednia polityczna drętwa, mowa o wielkim Stalinie, niezwyciężonej armii, wyzwoleniu Polski i tym podobne. Nasz status był więc obecnie co najmniej dziwny. Niby internowani, a wcieleni siłą do obcej, wrogiej armii. A może to jakaś karna jednostka dla niebłaganadzieżnych paliaków? Umieszczono nas w olbrzymich pomieszczeniach koszarowych, prymitywnych, ale względnie czystych. Prycze były trójpoziomowe, a na każdej był siennik ze słomy, koc i coś w rodzaju poduszki. Obaj z Jurkiem, z którym cały czas trzymaliśmy się razem, znaleźliśmy się w pierwszej rocie kompanii, rusznic przeciwpancernych rota PTR. Cały pułk miał ponad 3000 ludzi i podzielony był na 4 bataliony liczące mniej więcej po 800 osób. Te dzieliły się na 4 kompanie roty, a kompania na 4 plutony z wody. Pluton miał około 50 do 60 ludzi, co stanowiło mniej więcej 5 drużyny 10-osobowych. Tylko drużynowi byli Polakami, cała reszta kadry dowódczej była sowiecka. Zaraz po przyjeździe mieliśmy otrzymać nowe umundurowanie i broń. Praktyczna brać partyzancka w miksie zorientowała, że jest to okazja do sprzedaży naszych ciuchów i bielizny miejscowym mieszkańcom. Kałużanie od razu wyczuli, że z Polakami można porobić dobre interesy i licznie obstawili co bardziej ustronne odcinki ogrodzenia. Kupowali dosłownie wszystko, płacili niewiele, ale zawsze. Było też trochę handlu wymiennego, zwłaszcza na produkty żywnościowe. Nasze wygłodniałe żołądki dopominały się ostro dodatkowego przydziału kalorii. Miejscowe kobiety sprzedawały głównie tak zwane lepioszki. Było to coś w rodzaju jakiegoś placka z łupin ziemniaczanych z kawałkiem surowego buraka w środku. Ten ruski rarytas był mdły i niesmaczny, ale jak to się mówi na bezrybiu i rak ryba, nie można było wybrzydzać. Jak się szybko okazało, pośpiech w handlu naszymi tekstyliami był wielce uzasadniony, gdyż po ogólnej łaźni, a następnie ostrzyżeniu i ogoleniu zabrano nam całą własną odzież, dając swoje umundurowanie sowieckowo-bajca. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że goleniem zajmowały się młode żeńszczyny kobiety. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że goliły nam również najbardziej intymne miejsca. Było to i zaskakujące, i śmieszne, i nader krępujące zarazem. Przy okazji tych wysoce higienicznych zabiegów, dokonano na nas kolejnej rewizji, ogałacając nas z drobnych przedmiotów osobistych. Rewizje tego rodzaju, powtarzające się co kilka dni, były po prostu zwykłym ordynarnym rabunkiem. Z braku lustra nie mogłem się zobaczyć w nowo wyfasowanym mundurze, ale patrząc na kolegów można było sobie wyobrazić, jak sam wyglądam. Obwisła i pomięta drelichowa gimnaściorka bluza, z patkami na ramionach, na nogach podobne spodnie zapinane pod kolana, poniżej owijacze zachodzące na buty. Całość uzupełniał nieodzowny prymitywny pasek parciany i niezgrabna, spadająca na oczy fularzerka na łysej pale. Prawie wszyscy z nas mieli jakieś polskie orzełki czy naszywki biało-czerwone. Niestety w ostry i stanowczy sposób zakazano ich noszenia. Szkolenie, jak we wszystkich armiach świata, polegało na mustrze, marszach, zapoznawaniu się z bronią oraz na ćwiczeniach polowych. Ciekawostką było to, że przez cały czas nie dano nam amunicji i hełmów. Nieufność i ostrożność w stosunku do nas była zresztą widoczna na każdym kroku. Dzień rozpoczynał się tak zwany padiomem o 6 rano. Wówczas to półnadzy w pośpiechu wybiegaliśmy na dziedziniec do ustawionych tam drewnianych koryt, aby dla orzeźwienia ochlapać się zimną wodą, nazywało się to myciem. Potem następowało kilkanaście minut porannej gimnastyki. Problemy pojawiły się już przy samym wstawaniu. Najwięcej zachodu wymagało znalezienie swoich butów i sznurowadeł, które znajdowały się przy pryczach na podłodze. Ja, śpiąc najwyżej, miałem zadanie specjalnie utrudnione, ponieważ zanim zeskoczyłem, ci na dole byli już przy butach pierwsi. Szybko przekonaliśmy się, że nie tylko spryt, ale też siła, bezczelność, a nawet bezwzględność były nieodzowne do jako takiego przetrwania w tej najcudowniejszej armii świata. Najgorsze było, że akty przemocy, oszustwa czy wręcz kradzieży miały miejsce w naszym własnym gronie. Zdobywać, kombinować i kraść, ta charakterystyczną cecha socjalizmu sowieckiego zrodzona z walki o byt występowała w wojsku oficjalnie deprawując i demoralizując żołnierzy. Brak jakiejkolwiek części garderoby czy wyposażenia, albo też niewłaściwe lub spóźnione jej założenie groziło surowym karcerem. Karcery i dodatkowe nocne prace przy myciu i skrobaniu podłóg, czy też czyszczeniu koszarowych kibli, były dawane za byle co, na przykład za znalezienie wszy w gimnaściorce. A zawszenie było powszechne i to mimo częstych łaźni i odkażania odzieży oraz ciągłego wyrywkowego jej sprawdzania. Ponadto w koszarach pojawiły się pluskwy, które najwidoczniej zwabione zapachem świeżej polskiej krwi stawały się coraz bardziej natarczywe. Całe hece działy się z ruskim językiem. Większość z nas nie tylko, że go nie znała, ale jeszcze starała się specjalnie przekręcać poszczególne słowa, by brzmiały bardziej po polsku. Często też udawaliśmy, że nic nie rozumiemy, mimo że doskonale wiedzieliśmy, o co chodzi. Trzeba było jednak to robić z wyczuciem, by sierżanci nie domyślili się złośliwości. Za takie żarty, czy niewłaściwe odezwanie się do przełożonego też groziły karcery i różne inne wymyślne kary. Najbardziej jednak dawało się nam we znaki niedożywienia oraz ciągłe, natrętne i ssące uczucie głodu. Dowództwo pułku, chcąc zapewne nadać jedzeniu szczególnego znaczenia, stosowało ciekawy i podniosły rytuał naszych bajeckich codziennych posiłków. Odbywały się one w tak zwanej stołówce w postaci kilku bardzo długich stołów i ław umieszczonych pod chmurką. Jedliśmy kolejno kompaniami. O określonej ściśle godzinie zaczynało się formowanie oddziału. Po niezliczonych sakramentalnych, baczność, spocznij i tak dalej, padał wreszcie ten najmilszy rozkaz wymarszu do stołówki. Prowadzący sierżant wypowiadał go ze szczególnym namaszczeniem, niezwykle wolno i donośnie. Pierwaja rota PTR priamo wstało wojuszagom. Marsz. Tylko słowo marsz przypominało komendę. Dziwiła nas ta strata czasu na tak długie rozkazy, kiedy nasze puste żołądki dopominały się niecierpliwie jedzenia. Wszystko jednak odbywało się zgodnie z regulaminem dzielącym wyraźnie każdy rozkaz na zapowiedź i komendę. Pierwsza mogła być długa i wolna, zaś komenda, krótka i zdecydowana. Ruszaliśmy więc zwartym szeregiem i uroczystym krokiem w stałowuju. Po ustawieniu się przy stołach wzdłuż ław padały dalsze komendy, oborny je gałowy zniać, zdjąć czapki, sadzić i tym podobne. Z jedzeniem należało się spieszyć, bo czekali następni. Po komendzie padni ma iść wstać, nie było pardonu dla guzdrałów, natychmiast trzeba było wszystko zostawić, a to dodatkowo uszczuplało i tak głodowe już porcje. Intensywna musztra, ciągłe marsze i parady pułkowe wyczerpywały nasze siły. Przy maszerowaniu obie zatielno należało śpiewać. Początkowo były to pieśni radzieckie, jak na przykład słynna Katiusza czy szeraka Strana Maja Radnaja, gdzie zawsze niezauważalnie zmienialiśmy słowa śpiewając. Ja drugoj takiej strany nie znaju, gdzie tak ledwo dyszyt człowiek. Jednak te rosyjskie pieśni, mimo że melodyjne i rytmiczne nie bardzo nam szły, wychodziły markotnie i bez życia. Pozwolono nam przeto na śpiewanie polskich pieśni marszowych. Tu od razu całe bractwo się ożywiało, jak gdyby chciało pokazać bolszewikom, jak śpiewają polscy partyzanci. Repertuar nasz był różny, począwszy od poważnych i refleksyjnych pieśni, jak Rozszumiały się wierzby płaczące czy Maszerują strzelcy, maszerują, aż po wesołe i nieco słonawe piosenki w rodzaju Idzie dziewczę po lesie, po lesie, po lesie pod fartuszkiem coś niesie, coś niesie. Bęc, darliśmy się tak głośno i z taką werwą, żeby słyszała cała Kaługa. Najczęściej i najchętniej śpiewaliśmy marsz, marsz Polonia. Była to częściowa przeróbka Mazurka Dąbrowskiego, bardzo melodyjna, z refrenem o patriotycznym wydźwięku. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Niestety, po pewnym czasie zabroniono nam śpiewać po polsku. Żeby wyczerpać temat naszej marszowej wokalistyki, to do ciekawostek należał stary ruski zwyczaj tak zwany zapiewajły. Był to specjalnie wyznaczony żołnierz, który pierwszy rozpoczynał śpiew. Warto też przypomnieć, że przy paradach z orkiestrą nie było śpiewów, obowiązywała wtedy komenda, wziąć nogu pod taraban. Po obiednie chwile wolne od ćwiczeń starano się wykorzystywać na polityczne i światopoglądowe dokształcanie nas. Były to nudne i prostackie pogadanki zawsze o tym samym, o niezwyciężonej armii sowieckiej, o wielkim i mądrym ojcu narodu Stalinie, o pełnym szczęśliwości państwie robotniczo-chłopskim, czy też o innych bredniach. Do tego celu służyły też propagandowe filmy sowieckie, którymi co pewien czas nastraczono. Żelaznym repertuarem było Nieśmiertelne, naiwne filmidło Świat się śmieje z Olgą Orłową, jako radosną, rozśpiewaną kołchoźnicą sławiącą szczęśliwą urodziną i pełną radości, śmiechu i dobrobytu wieś radziecką. Niemal do obowiązku należało słuchanie specjalnych komunikatów radiowych o kolejnych pobiedach Krasnej Armii. Cieszyły nas te wieści, wróżąc szybki koniec wojny. Bawiła natomiast forma, w jakiej były wypowiadane, a mianowicie z dziwnym, nienaturalnym patosem i powagą, niezwykle wolno cedząc słowo po słowie. Żartowaliśmy, że widocznie tak wolne mówienie pozwala półinteligentom chociaż połowę zrozumieć. Dowódcą naszego 361 pułku był gwardii podpułkownik Jermołow, jedyny oficer sowiecki, który nieco pozytywniej zachował się w mojej pamięci. Był to człowiek niemłody, wysoki, lekko kulejący, chodzący zawsze z laską, o marsowym i surowym obliczu. Posiadał niezwykle donośny i tubalny głos. Widywaliśmy go bardzo rzadko. Nie zapomnę, jak kiedyś przed zgromadzonym na ogromnym polu całym pułkiem swym potężnym głosem wydawał komendy. Kiedy rozległo się jego smirno o przecinek, a potem towarzyszcze oficery kamnie, to aż ciarki przechodziły po skórze. Z satysfakcją patrzyliśmy, jak nasi ważni leutnanci biegiem lecieli i stawali przed nim na baczność, czyli jak to się mówiło po rosyjsku ruki pasz fam. Jak już wspomniałem, teren koszar był szczelnie ogrodzony, a całość ogrodzenia była jeszcze dodatkowo zabezpieczona drutem kolczastym. Ten drut, symbol zniewolenia, jakby mówił i przypominał: pamiętaj, że jesteś więźniem i nie próbuj uciekać. Jak trafnie zauważa R. Kapuściński w swej znakomitej książce Imperium, drut kolczasty był nieodłącznym atrybutem sowieckiej rzeczywistości. Było nim odrutowane jedno gigantyczne więzienie, jakim był Związek Sowiecki. Powoli przekonywaliśmy się, że w tym dziwnym kraju wszystko było odmienne i zaskakujące, jakbyśmy znaleźli się w innym świecie. Otaczał nas prymitywizm, zacofanie, nędza materialna i moralna oraz obłuda. Z obłudą i pozoranctwem postępu oraz troski o człowieka stykaliśmy się na co dzień. Podczas gdy gryzły nas wszy, pchły i pluskwy, a nasze, pożal się Boże, mundury bardziej były podobne do więziennych niż do żołnierskich, Przywiązywano wyjątkową wagę do czystego kołnierzyka. Była to biała szmatka odpowiednio złożona, którą należało prać, zmieniać i przyszywać tak, aby wystawała 2-3 mm ponad kołnierz bluzy. Te pozory dbania o czystość funkcjonowały w ciągłym sprawdzaniu odzieży, kiedy to rozbierano nas do naga, zabierając przysposobności i okradając z różnych osobistych rzeczy. Tego rodzaju abzory były powszechne we wszystkich obozach sowieckich. Między innymi ojciec opisuje zabawny incydent, jaki się zdarzył dnia 1 maja w kutaiskim obozie. Właśnie w dniu święta pracy urządzono tam taki abzor pod pozorem poszukiwania insektów w garderobie więźniów. Jakież było zdumienie i rozbawienie rewidowanych, kiedy tuż nad sobą spostrzegli transparent z napisem „Da zdrastwuje 1 maja, dzień abzora rewolucyjnych sił Sowieckiego Sojuza”. Skoro mowa o szalonym zamiłowaniu do czystości w sowieckiej armii, to świetnie je oddaje anegdota przytoczona przez te Ginko w swoich wspomnieniach z Kaługi. Otóż w czasie sprawdzania czystości w koszarach pułkownik, pociągając palcem po pryczy, woła z oburzeniem: „Czto to takoje?” „Gryjaś, towarzysz pułkownik”, odpowiada polski bajec. „No wot gryjaś, tak może być w waszej polskiej armii, no nie u nas w Krasnoj armii”. Ale chyba najzabawniejszy i dotąd dla mnie niepojęty był pokaz strategii, techniki i precyzji, jaki demonstrowano nam na ćwiczeniach strzelania do nieprzyjacielskich czołgów. Ćwiczenia odbywały się na poligonie z protiwtankowej bronią. Polegało to na tym, że po okopaniu się w napotkanej w terenie nierówności, należało ustalić z dowódcą jakiś stały punkt przed sobą na horyzoncie. Wówczas następowało strzelanie przy pomocy najbardziej sprawdzonego i niezawodnego celownika. Palców. Otóż, kiedy dowodzący sierżant krzyknął na przykład: „Dwa palce w prawo, agoń”, lub „Cztery palca w lewo, agoń”, należało wyciągnąć przed siebie rękę, odmierzyć w odpowiednią stronę podaną ilość palców od ustalonego punktu i oddać w kierunku wroga śmiertelny strzał. Oczywiście, przy całej tej zabawie strzału nie było, bo nie mieliśmy amunicji, ale za to było dużo śmiechu. Po tych żartobliwych dygresjach chciałbym wrócić do smutnej rzeczywistości i ciągle upływającego czasu. Nadszedł wrzesień, chłód stawał się coraz bardziej dotkliwy, a niedożywienie i głód coraz bardziej dawały się we znaki. Nieustannie trapiła nas myśl: co dalej? A opuszczające nas siły nie wróżyły nic dobrego. Trwało daremne oczekiwanie: może się ktoś o nas upomni? Panująca jednak cisza rodziła zwątpienie: czyżby o nas zapomniano? Zaniepokojenie budził też ciągły brak wiadomości z domu. Co z rodzicami? Może zostali aresztowani albo, nie daj Boże, jeszcze gorzej? Pozwalają nam pisać do rodzin. Niecierpliwie wysyłam list za listem. Przy okazji kopertowanie listów znowu jest zaskoczeniem. Ze względu na oszczędność papieru zapisaną jednostronnie kartkę składało się zmyślnie w trójkąt, czystą stroną do góry, zastępując w ten sposób kopertę. Rosjanie takie listy nazywali trójugolnikami. Wiadomości, jakie do nas docierały, były jednostronne i dotyczyły jedynie osiągnięć sowieckich. Od kraju i świata zachodniego chyba celowo byliśmy odcięci. Nie wiedzieliśmy nawet, że w Warszawie wybuchło powstanie. Nie podawano też, że alianci odebrali Niemcom Paryż, że Trzyrzesza wyraźnie przegrywała na wszystkich frontach. Wojna się kończy. A my? Ni to saudaty, ni to jeńcy, czekamy jak te przysłowiowe kamienie, kiedy i na jaki szaniec zostaniemy rzuceni. Tymczasem jesień coraz wyraźniej dawała znać o sobie. Dnie stawały się coraz krótsze i chłodniejsze, a niebo i zieleń coraz bardziej szare i smutne dostrajały się do naszego ogólnego wisielczego nastroju. Ciągle szukano wśród nas nieujawnionych oficerów. Wykryto ich podobno kilkunastu i wywieziono w nieznanym kierunku. Minęło mniej więcej 6 tygodni szkolenia, kiedy nagle rozeszła się wiadomość, że mamy składać jakąś przysięgę Związkowi Sowieckiemu. Zbulwersowani i oburzeni tego rodzaju żądaniem z miejsca uzgodniliśmy i zdecydowali, że o żadnej przysiędze mowy być nie może. Kiedy wiadomość o naszym nastawieniu i odmowie dotarła do dowództwa, zebrano wszystkich na wielkim placu koszarowym. Jakiś major starał się przekonać zgromadzonych, że jako żołnierze sowieckiego pułku Obiezatielno musimy złożyć ślubowanie na wierność niepobiedzimej armii i jej wielkiemu wodzowi, Stalinowi. Jeszcze w czasie, kiedy nie przebrzmiały słowa majora, rozległy się gromkie okrzyki: jesteśmy Polakami. Przysięgaliśmy już Polskiej Armii Krajowej. Nie będzie żadnej przysięgi. Ten powszechny bunt był wyjątkowo spontaniczny i jednomyślny. Do dziś pamiętam, jak wtedy wściekły major wypowiedział znamienne słowa groźby: nu pomnicie, czto w Rosji dla was miejsca chwatajet. Pamiętajcie, że w Rosji wystarczy dla was miejsca. Po tak jasno i otwarcie wypowiedzianym ostrzeżeniu po raz pierwszy złamaliśmy rozkaz i samowolnie zaczęliśmy opuszczać plac. Ktoś zaintonował: o panie, któryś jest na niebie, i cała Polska brać podjęła tę naszą piękną pieśń modlitwę. Wiedzieliśmy już, co nas czeka, a tego rodzaju wroga manifestacja patriotyczna nie mogła ujść nam na sucho. Ostentacyjna demonstracja naszej polskości oraz wynikła nowa sytuacja. Kiedy było już wiadomo, że nas gdzieś wywiozą na roboty, wzmogła wśród nas wyraźne patriotyczne nastroje i zbiorowy opór wobec niektórych poczynań leutnantów i sierżantów. Równocześnie zaczęły chodzić różne plotki, a to, że wywiozą nas do kopalni na Ural, a to, że gdzieś do obozu karnego w tajgę na budowę torów kolejowych i dróg, a nawet, że czeka nas zsyłka na Sybir. Były też słuchy o aresztowaniu prowodyrów i podżegaczy naszego buntu. Mówiło się też o wzmożonej inwigilacji pułku przez NKWD. Te ostatnie pogłoski, jak się potem okazało, sprawdziły się. Nic nas nie dziwiło i trzeba było przygotować się na najgorsze. Pierwszą jaskółką przygotowywanych represji było zabranie nam broni i mundurów oraz ubranie w stare, używane mundurowe łachy, często podarte i poplamione. Niektórzy twierdzili, że pochodziły one z odzieży zdejmowanej na froncie z trupów. Mniej więcej w 2 tygodnie po odmowie złożenia przysięgi, a więc gdzieś w połowie września, rozpoczęła się wywózka. Wywożono nas batalionami, jak zwykle w nieznanym kierunku, podobno na ciężkie roboty. Znowu te same bydlęce wagony i znowu wzmocniona straż dookoła. W tym wszystkim jedno było zastanawiające. Jechali z nami ci sami sierżanci i wydawali rozkazy, jakbyśmy dalej byli ich żołnierzami, a nie więźniami. No cóż, tu wszystko było niezrozumiałe i dziwne. Wkrótce, jak było do przewidzenia, stwierdziliśmy, że jedziemy na wschód. Tym razem najgorsze było zimno i nieopuszczające nas ani na chwilę uczucie głodu, potęgowane jeszcze przez wychłodzenie organizmów. Dotkliwy, chłodny wiatr przenikał przez ściany wagonów, a dopiero co wyfasowana cieplejsza odzież niewiele tu pomagała. Na szczęście tym razem podróż była krótka. Po zaledwie kilkunastu godzinach wjechaliśmy na jakiś stary, opuszczony, pojedynczy tor w bardzo gęsto zalesionym terenie. W kompletnej leśnej głuszy transport się zatrzymał. Byliśmy na miejscu,